đấu tranh vì chính nghĩa, và họ muốn biến thành phố Portland ở bang Oregon thành một nơi ẩn trú cho binh lính đào ngũ. Chương trình của RFI đến đây chấm dứt. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Thanh Xuân và Nicola đảm nhiệm. Xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào ngày mai.
Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rasuchowicz. Mamy dziś wtorek, drugi dzień września, za szybki studio uśmiechają się do Państwa realizujące audycję Grażyna Chmurska i Nicola. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd prasy sporządzony dziś przez Sylwię Gipsy, Piotra Kamińskiego, magazyn Euronet na co dzień Piotra Błońskiego, relacja z Weimaru Barbary Köhlen z uroczystości wręczenia nagród Komitetu Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej, pasaże paryskie Krzysztofa Rutkowskiego, magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej oraz kolejną lekcję języka francuskiego. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. UE nie nakłada na Rosję sankcji, ale zawiesza rozmowy o partnerstwie do czasu pełnego wypełnienia przez Moskwę porozumienia z 12 sierpnia. Polski Sejm apeluje do NATO o przyspieszenie procesu przyjmowania Gruzji i Ukrainy do paktu. Huragan Gustaw słabnie, idący za nim huragan Hanna już zbiera śmiertelne żniwo, a w kolejce czeka już kolejny sztorm Ike. W St. Paul trwa konwencja amerykańskiej partii republikańskiej. A teraz pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Sylwią Gipsy i Piotrem Błońskim. Unia Europejska postanowiła odroczyć rozmowy na temat wzmocnionego partnerstwa z Rosją do czasu wycofania rosyjskich wojsk z Gruzji na pozycję sprzed 7 sierpnia, oznajmił przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso na zakończenie nadzwyczajnego szczytu w Brukseli. Najbliższa tura rozmów na ten temat była wyznaczona na 15 września. Porozumienie o wzmocnionym partnerstwie i współpracy strategicznej miało zastąpić dotychczasowe zawarte w 1987 i wygasły w ubiegłym roku. Natomiast zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami o sankcjach wobec Rosji na tym stadium nie ma mowy. Do czasu szczytu UE Rosja w Nicei, przewidzianego na 14 listopada, UE ma dokonać starannej i pogłębionej analizy sytuacji i rozmaitych aspektów relacji z Rosją, a szczególnie wdrażania przez Moskwę 6-punktowego planu pokojowego. Wnioski z tej analizy będą podstawą decyzji o dalszych dyskusjach na temat przyszłości stosunków UE Rosja. Ten kryzys oznacza, że musimy przeanalizować nasze stosunki z Rosją, wyjaśniał Nicolas Sarkozy, występując na konferencji prasowej równocześnie z Barroso jako przewodniczący Unii. Dodał, że do wypracowania wspólnego stanowiska na szczycie doszło stosunkowo łatwo. Potępiamy jednoznacznie niewspółmierną reakcję Rosji, a jesteśmy w Europie świadomi naszej odpowiedzialności za utrzymanie z dialogu z naszymi rosyjskimi sąsiadami. Prezydent Sarkozy wykluczył w tym stadium wszelkie sankcje przeciw Rosji. Nie wszczynajmy jakiejś zimnej wojny, a nie napinajmy mózgów, bo demonstracje siły, fanfaronady, sankcje i kontrsankcje nie służą nikomu. Trzeba dyplomacji dać szansę 8 września. Jeśli to się nie uda, podejmiemy inne decyzje, ale trzeba mieć podejście stopniowe, mówił Sarkozy. Barroso i Sarkozy oznajmili też, że wraz z Javierem Solaną udadzą się do Moskwy i do Tbilisi właśnie w poniedziałek 8 września, by przekonać się o stopniu wdrażania planu pokojowego z 12 sierpnia. Po spotkaniu z dziennikarzami na konferencji prasowej, na konferencji prasowej jeszcze w Brukseli polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział.
Tylko kilka słów, bo wszystko co najważniejsze już zostało powiedziane. Wrodzona skromność nie pozwala panu premierowi przypomnieć, ale mnie wypada, że to spotkanie, sam fakt jego odbycia jest polskim sukcesem, bo to, aby o nie zawnioskować, było decyzją i poleceniem premiera wobec mnie, które ja później realizowałem i które to spotkanie okazało się konieczne, dlatego że Polska myślała i planowała przed innymi, wybiegała w przyszłość. I druga kwestia, to pamiętam spotkania z Państwem w tej sali w poprzednich miesiącach w sprawie Partnerstwa Wschodniego i mam satysfakcję, że to, nad czym przez tyle miesięcy jako Polska pracowaliśmy, dzisiaj też jest w konkluzjach, Partnerstwo Wschodnie, to, co wydawało się projektem wybiegającym w przyszłość, okazało się projektem proroczym, który dzisiaj Unia Europejska uznaje jako coś ważnego, jako projekt polityczny, który jest dobrym, niekonfrontacyjnym zmierzeniem się z wyzwaniem, przed którym stoimy. I wydaje mi się, że jako Polska możemy być dumni, że widzieliśmy szybciej i dalej niż inni i okazaliśmy się konsekwentni i skuteczni.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Podczas wtorkowego, pierwszego po wakacjach posiedzenia Sejmu RP polscy posłowie uchwalili rezolucję wzywającą NATO do, cytuję, wzmożenia działań przygotowawczych do przyjęcia Gruzji i Ukrainy do tego paktu. Koniec cytatu. Zdaniem prezydenta Gruzji Saakaszwilego, który udzielił wywiadu francuskiej stacji telewizyjnej France 24, decyzje z Brukseli to sukces, gdyż w Moskwie nie udało się podzielić Unii Europejskiej.
Oficjalna reakcja Rosji łączy satysfakcję z konstruktywnego podejścia Unii Europejskiej z wyrazami pożałowania z powodu odroczenia przez nią negocjacji o partnerstwie strategicznym. Komunikat zaznacza, że stosunki rosyjsko-europejskie nie powinny być zakładnikiem różnic zdań pomiędzy członkami Unii, chwali większość państw Unii za odpowiedzialną postawę, odnotowując, że niektóre domagały się sankcji przeciw Rosji. Słowem, Moskwa rozdaje cukierki jednym, a klapsy innym unijnym rządom. Ostrzej skomentował decyzję Unii jeszcze wczoraj wieczorem ambasador Rosji przy Unii Europejskiej Władimir Czyżow. Według niego Unia sama się ukarała, bo ta decyzja osłabia jej wiarygodność jako partnera, ale Rosja nie będzie dramatyzować, bo nie potrzebuje tego traktatu o partnerstwie bardziej niż UE. Zapewnił przy tym, że Rosja nie zakręci kurka z gazem i ropą. Za to w oczach rosyjskiej prasy szczyt brukselski zakończył się sukcesem dyplomacji rosyjskiej. Według dziennika Kommersant taka opinia panuje w Moskwie, gdyż Rosja uniknęła poważniejszych konsekwencji. Według Izwieści główny rezultat szczytu UE to pokazanie, że Europejczycy nie chcą poważnego i długotrwałego sporu z Moskwą. Oficjalna rosyjska gazeta ocenia wynik szczytu jako absolutne zwycięstwo zwolenników dialogu z Rosją. Według innych jeszcze gazet, przywódcy państw Unii postanowili, że lepiej być przyjacielem niż nieprzyjacielem Rosji. Przestraszyli się, że pozbawieni zostaną rosyjskich węglowodorów, ważniejszych dla nich niż USA i Saakaszwili.
Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew w wywiadzie dla rosyjskiej agencji Tartas wyraża ubolewanie, że, cytuję, Unia Europejska w ogóle nie rozumie motywów, jakie były przyczyną rosyjskiej ofensywy w Gruzji, koniec cytatu. Natomiast premier Rosji Władimir Putin w ogólnorosyjskim programie telewizyjnym wyraził zadowolenie, że nie podjęto wobec Moskwy żadnych sankcji i powiedział, cytuję, Bogu dzięki, że w Brukseli zapanował zdrowy rozsądek, koniec cytatu. Pogroził jednocześnie palcem w kierunku NATO, stwierdzając, że, cytuję ponownie, Rosja znajdzie adekwatną odpowiedź na wzmocnienie obecności okrętów wojennych Paktu Północnoatlantyckiego na Morzu Czarnym. Dlaczegoż to pomoc humanitarną mamy przywozić do Gruzji na pokładach okrętów uzbrojonych w najnowocześniejsze systemy rakietowe? Koniec cytatu. A rzecznik moskiewskiego MSZ-u uzupełnił tę informację. W chwili obecnej po Morzu Czarnym pływają dwa amerykańskie okręty wojenne, jeden polski, jeden niemiecki i jeden hiszpański. Wiceprezydent USA Dick Cheney wyjeżdża we wtorek w podróż do Azerbejdżanu, Gruzji i na Ukrainę. Ma tam zawieść uspokajające przesłanie od Stanów Zjednoczonych do naszych przyjaciół w tym regionie, zapowiedział John Hanach, doradca wiceprezydenta do spraw bezpieczeństwa. Tymczasem do Syrii jedzie w środę prezydent Francji Nicolas Sarkozy. W Damaszku ma spotkać się z prezydentem Basharem al-Assadem. Amerykańska organizacja humanitarna Human Rights Watch zaapelowała do Sarkozy'ego, aby podczas tego spotkania poruszył kwestię łamania przez Syrię praw człowieka. Tu Paryż RFI, a to dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Po uderzeniu huraganu Gustaw w wybrzeża Luizjany w Nowym Orleanie nie zanotowano wypadków śmiertelnych. Poziom wody na ulicach nie przekraczał 15 centymetrów. Burmistrz miasta odwołał ewakuację mieszkańców. Gustaw podąża w kierunku stanu Teksas i Oklahoma, ale już tylko w charakterze tropikalnej burzy. Tymczasem na Karaibach już powstał kolejny huragan. Ochrzczono go nazwą Hanna. Na Haiti Hanna spowodowała śmierć co najmniej 10 osób. Na razie huragan ten ma moc jedynki w 5-stopniowej skali. Na Atlantyku przy Morzu Karaibskim już formuje się kolejny huragan – Ike. W St. Paul w stanie Minnesota trwa konwencja amerykańskiej partii republikańskiej, która ma oficjalnie mianować kandydata do stanowiska prezydenta USA Johna McCaina. On sam na razie pomaga ewakuowanym z Nowego Orleanu z powodu burzy tropikalnej, a przedtem cyklonu Gustaw. Nieoczekiwanym wydarzeniem pierwszego dnia konwencji było ujawnienie przez Sarah Palin, ewentualną zastępczynię Johna McCaina, że jej 17-letnia córka Bristol jest w ciąży. Członkowie konwencji dowiedzieli się, że rodzice są dumni z decyzji córki, która może liczyć na ich bezwarunkową pomoc. Wtargnięcie spraw osobistych, tak osobistych, na polityczne forum jest w tym wypadku o tyle wymowne, że partnerka kandydata na prezydenta afiszuje od początku swe przekonania w dziedzinie obyczajowej. Jest przeciwna aborcji i homoseksualizmowi. Ujawniając, że jej córka oczekuje dziecka i poślubi ojca, Sarah Palin chciała z pewnością ubiec ujawnienie tego faktu przez inne źródła. Kandydat demokratów Barack Obama twierdzi, że jest to sprawa absolutnie osobista i do tego jeszcze nie dotycząca kandydatki na wiceprezydenta, tylko jej córki. Pierwszym krokiem konwencji republikanów było jednogłośne przegłosowanie programu wzywającego do rozwijania wierceń naftowych, eksploatowania nowych złóż i rafinerii ropy na terytorium amerykańskim, aby ograniczyć import. Republikanie chcą prowadzić najbardziej ofensywną politykę energetyczną w historii swej partii z przyczyn ekonomicznych, ale także politycznych. Premier Tajlandii Samak Sundaravej wprowadził w Bangkoku stan wyjątkowy po tym, jak w starciach ulicznych pomiędzy jego zwolennikami a przeciwnikami zginęła jedna osoba. Dowódca armii tajskiej zapewnił, że żołnierze na ulicach nie będą uzbrojeni, będą jedynie pilnować porządku. Był to dziennik Radia France Internationale. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam Sylwię Gibbs i Piotra Kamińskiego z przeglądem wtorkowej prasy francuskiej.
Każda gazeta patrzy dziś na świat z innego punktu widzenia. Dla dziennika Le Figaro wydarzeniem jest ostrzeżenie Europy pod adresem Rosji. Ekonomiczny dziennik Le Tico skupia się na stanie gospodarki francuskiej, tylko 1% wzrostu w 2008 roku, według przewidywań. Le Parisien, aujourd'hui en France, rozmawia z francuskimi żołnierzami walczącymi w Afganistanie, a stan umysłów pozostałych Francuzów streszcza w ankiecie, z której wynika, że 72% obywateli nie chce pracować więcej godzin tygodniowo niż obecnie, nawet dla polepszenia poziomu życia. Katolicki dziennik La Croix i lewicowy Libération koncentrują się na początku roku szkolnego pod hasłem zmian. W podstawówce francuskie dzieci będą odtąd chodziły do szkoły 4 dni w tygodniu. W innych krajach Unii Europejskiej szkolny tydzień trwa 5 dni, ale lekcji jest znacznie mniej. Libération niemalże gratuluje, rzecz rzadka w opozycyjnym dzienniku, prezydentowi Sarkoziemu tego, że potrafił skłonić 27 państw członkowskich do jednogłośnej reakcji wobec Rosji. Konsensus nie był przesądzony z góry. Stosunki z Moskwą są najbardziej wybuchowym tematem w Unii, znacznie bardziej niż stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, zauważa francuski dyplomata. Były demokracje ludowe i były republiki sowieckie mają powody ku temu, by wykazywać nieustępliwość wobec byłego okupanta. Natomiast Włochy, Niemcy, a nawet Francja wykazują się zrozumieniem, są nawet rusofilami, jak premier Berlusconi, który szczególnie rozdrażnił prezydenta Francji, ujawnia Libération. Szef rządu włoskiego nie chciał określać rosyjskiej agresji na Gruzję mianem niewspółmiernej. Rada zastąpiła więc słowo agresja słowem reakcja. A żeby dać do zrozumienia, że była to reakcja na agresję gruzińską przeciwko Osetii Południowej. Niemcy nie kwapili się do wysłania misji obserwatorów unijnych do tejże Osetii Południowej. Zgodziły się jednak w końcu na wysłanie misji przygotowawczej. Polska i kraje bałtyckie dały się przekonać przed szczytem w Brukseli i nie domagały się sankcji przeciwko Moskwie. Prezydent Lech Kaczyński zaproponował jednak zwołanie następnego szczytu na poniedziałek 8 września, jeżeli Moskwa nie wycofa do tego dnia swych oddziałów z Gruzji. Chodziło mu o podtrzymanie nacisku. Propozycję odrzucono. W sumie najbardziej przypomina sankcje, słowo, które wyrzucono ze słownictwa europejskiej dyplomacji, żeby nie drażnić Rosji, zawieszenie negocjacji na temat partnerstwa między Unią Europejską a Moskwą. Europejczycy wyciągają pierwsze wnioski z kryzysu gruzińskiego. Prezydent Sarkozy będzie z jeszcze większą determinacją dążył do wzmocnienia zdolności wojskowych Unii Europejskiej. Każdy zaczyna rozumieć, że Unia potrzebuje innej broni niż dyplomacja, aby ją usłyszano, kończy lewicowy dziennik Libération. Ekonomiczny dziennik La Croix pisze o ekspansjonizmie wiecznej Rosji, którego ofiarą padło kilkanaście społeczności etnicznych zamieszkałych na Kaukazie. Góry, zauważa komentator, są terenem sprzyjającym krystalizowaniu się małych grup etnicznych. Obserwujemy to na Bałkanach, w Afganistanie, w Himalajach, a nawet we francusko-hiszpańskich Pirenejach, nie mówiąc o Kaukazie. W XVIII i XIX wieku carska Rosja połknęła za jednym zamachem mieszkańców Kaukazu, narzucając im podziały administracyjne sprzeczne z ich historią i kulturą, zatwierdzone przez Związek Radziecki w 1921 roku. Putin nie może odżałować tej straconej przeszłości. Gwałtowne reakcje Polski i krajów bałtyckich jeszcze wczoraj pod panowaniem Moskwy pozwalają zrozumieć, że Imperium Rosyjskie koncentruje się dzisiaj na małej połówce bezbronnej Osetii na pokawałkowanym Kaukazie. Putin nie wie, a raczej nie chce wiedzieć, że konflikty można rozwiązywać inaczej niż siłą. Rumunia i Ukraina dochodzą swych praw do wysepki na Morzu Czarnym przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Chodzi nie tyle o skrawek ziemi, ile o przypuszczalne złoża gazu i ropy na dnie morskim. Libération pisze o starciu między Kijowem a Bukaresztem, ale to starcie ma miejsce za pośrednictwem ekspertów międzynarodowych przed sądem, który rozstrzygnął już około 100 sporów terytorialnych między państwami. Werdykt w sprawie sporu między Rumunią a Ukrainą spodziewany jest za 6 miesięcy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde poświęca dzisiaj nieco miejsca wczorajszemu szczytowi w Brukseli, publikując na przykład komentarz Pierre'a Briançon, który pisze, że Europa znów wahała się między stanowczością i uspokajaniem. Rosyjska inwazja na Gruzję i uznanie dwóch separatystycznych regionów tego kraju wymagają jednak zdecydowanej odpowiedzi ze strony Unii, pisze autor. Nawet jeśli Putin podniesie głos, nawet jeżeli zacznie grozić represjami, przywódcy europejscy muszą być stanowczy, gdyż mają na to środki. Unia powinna jasno oświadczyć, że podejmie sankcje gospodarcze, jeżeli powstanie taka konieczność. Nie wolno jej ulegać groźbie zawieszenia rosyjskiego eksportu gazu i ropy naftowej, która bardzo niepokoi Niemcy i Włochy, uzależnione od tych dostaw. Rosja już nie jest więzieniem, biednym i odizolowanym z czasów sowieckich. Na dobre i na złe kraj zintegrował się z globalną gospodarką i podlega jej regułom. Nerwowość inwestorów ma swoją cenę i Rosja już ją płaci. Konflikt w Gruzji przypomniał światu, jaką koncepcję prawa międzynarodowego czy wewnętrznego wyznaje Moskwa. Od początku lipca giełda moskiewska spadła o 30%. Kapitały zaczynają uciekać, choć mając w kasie 600 miliardów dolarów rezerwy, Rosja może sobie na to pozwolić. Europa ma jednak inne środki działania, pisze Pierre Briançon w Le Monde. Rosja zachęca inwestorów zachodnich, a sama zainwestowała za granicą miliardy. Groźba sankcji mogłaby podnieść koszta kredytu przeznaczonego na ten cel, a rady nadzorcze firm zachodnich dobrze by się zastanawiały przed podjęciem inwestycji w Rosji. Pogróżki tyczące dostaw energetycznych powinny być brane na serio, ale bez przesady. Rosja zależy od dochodu z tych dostaw w równym stopniu co klienci od jej gazu. Europa mogłaby również okazać stanowczość, ograniczając swą zależność od Rosji. Ta jedna perspektywa stanowiłaby najskuteczniejszą sankcję wobec reżimu Putina, kończy Pierre Briançon w Le Monde. Dziennik informuje w korespondencji z Brukseli, że ostateczna decyzja o zawieszeniu rozmów o partnerstwie nie figurowała w tekście przedstawionym przez prezydencję francuską, a wysunął tę propozycję prezydent Sarkozy we wstępnym przemówieniu. Chodziło o ustępstwo wobec stronników twardej linii w imię jedności europejskiej, na której złamanie stawiała Rosja. Już wieczorem rosyjski ambasador przy Unii, Władimir Czyżow, zareagował mówiąc, że Europejczycy sami siebie ukarali, a zresztą Rosja już wycofała wszystkie siły przewidziane w porozumieniu z 12 sierpnia. Ponadto podróż Solany i Barroso do Moskwy 8 września oznacza koniec francuskiej solówki, która niepokoiła Polaków i kraje bałtyckie. Komunikat odnotowuje również, podkreśla Le Monde, niepokojący wpływ kryzysu na cały region. Zapowiada pogłębienie stosunków ze Wschodem, co zostanie przyjęte w marcu przyszłego roku, oraz podkreśla znaczenie szczytu z Ukrainą, przewidzianego w Evian 9 września, co szczególnie zadowoliło Warszawę. Polski przedstawiciel, cytowany przez Le Monde, oświadczył, że konkluzje tego szczytu będą miały ważne znaczenie. Unia chce rozszerzyć współpracę z Kijowem, nie otwierając przy tym perspektywy członkostwa. Francuska koncepcja układu o stowarzyszeniu wzbudziła jednak w lipcu opory Niemiec i Komisji Europejskiej. Le Monde zauważa również, że opory prezydenta Sarkoziego przed zwołaniem takiego nadzwyczajnego posiedzenia, którego domagała się Polska i kraje bałtyckie, przełamało stanowisko Moskwy gwałcącej porozumienie z 12 sierpnia. Pozostaje kwestia obserwatorów Unii w terenie, co Le Monde omawia w sąsiednim artykule. Rosja chce zachować całkowitą kontrolę nad składem tej delegacji z ramienia OBWE, gdzie decyzje podejmowane są jednogłośnie, i wprowadzić tam wyłącznie Rosjan oraz przedstawicieli podległych jej krajów byłego ZSRR. Unia domaga się natomiast znaczącego wkładu w tę operację, co zapowiada zakulisowe spory. Rosja bowiem nie ma ochoty wpuścić na Kaukaz jakiejkolwiek misji, nawet cywilnej, której nie kontroluje bez reszty. Gruzja wiele potem oczekuje, podkreśla Le Monde, pod warunkiem jednak, że misja nie ograniczy się do administracyjnej granicy z południową Osetią, co uczyniłoby z niej granicę międzynarodową, uznaną, jak wiadomo, tylko przez Kreml. Tbilisi uważa, że europejscy obserwatorzy muszą mieć prawo poruszania się po całej południowej Osetii, by uszanować uznaną przez Unię integralność terytorialną Gruzji, czytamy w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Błoński.
Po nadzwyczajnym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli wypowiedzi, reakcje i komentarze były tak liczne i urozmaicone, że łatwo zgubić w tym gąszczu rzeczywisty obraz jego wyniku, jakim jest oficjalny komunikat o jego wnioskach końcowych. Powróćmy więc do źródeł i odnotujmy najważniejsze sformułowania. Wniosków tych komunikat zawiera 11, pozornie nierównych znaczeniem, ale dopełniających się logicznie. W pierwszym Rada Europejska stwierdza, że jest poważnie zaniepokojona z powodu konfliktu w Gruzji, aktów przemocy, jakie wywołał, oraz niewspółmiernej reakcji Rosji. W drugim Rada Europejska zdecydowanie potępia jednostronną decyzję Rosji o uznaniu niepodległości Abchazji i Osetii Południowej i uznaje tę decyzję za niedopuszczalną. Rada Europejska podkreśla następnie, że każde państwo w Europie ma prawo do swobodnego wyznaczania swojej polityki zagranicznej i aliansów przy poszanowaniu prawa międzynarodowego, do czego dodaje, że uprawnione jest branie pod uwagę bezpieczeństwa każdego z nich pod warunkiem uszanowania suwerenności, integralności terytorialnej i niepodległości innych państw. W czwartym punkcie Rada Europejska wyraża zadowolenie z podpisanego 12 sierpnia sześciopunktowego porozumienia, które dotyczy zawieszenia broni, dostarczania ofiarom pomocy humanitarnej i znaczącego wycofania rosyjskich sił wojskowych. Wdrożenie tego porozumienia musi być całkowite, brzmi następne zdanie. Punkt piąty dotyczy zaangażowania Unii Europejskiej i krajów członkowskich w zapewnienie trwałego pokoju w Gruzji, także poprzez obecność w terenie, wzmocnienie misji OBWE i bezzwłoczne wysłanie specjalnej misji rozpoznawczej. Punkt szósty dotyczy pomocy w odbudowie zniszczeń w Gruzji, w tym w Osetii Południowej i Abchazji, zwołania w trybie pilnym konferencji dawców tej pomocy oraz zacieśnienia stosunków z Gruzją poprzez ułatwienia wizowe i utworzenie strefy pełnej wolnej wymiany, kiedy tylko spełnione zostaną po temu warunki. W kolejnych punktach szczyt podkreśla znaczenie współpracy regionalnej, a szczególnie znaczenie szczytu Unia Europejska-Ukraina 9 września i decyduje o powołaniu specjalnego przedstawiciela do spraw kryzysu w Gruzji. W punkcie 9 szczyt stwierdza konieczność zwiększenia wysiłków Unii na rzecz zaopatrzenia w energię, dywersyfikacji jej źródeł i dróg dostawczych oraz zaleca Radzie Ministrów i Komisji Europejskiej podjęcie odpowiednich inicjatyw. Dwa ostatnie punkty dotyczą relacji Unii Europejskiej z Rosją. Po przypomnieniu wzajemnego uzależnienia stwierdza się, że nie ma alternatywy dla silnej relacji opartej na współpracy, zaufaniu, dialogu i poszanowaniu państwa prawa i stąd negocjacje na temat nowego porozumienia strategicznego. Unia Europejska, która spodziewa się po Rosji zachowania odpowiedzialnego i poszanowania zobowiązań, pozostanie czujna, czytamy. Rada Europejska zaleca Radzie Ministrów i Komisji Europejskiej natychmiastowe, staranne i pogłębione przebadanie sytuacji i rozmaitych aspektów relacji Unia Europejska-Rosja w perspektywie szczytu w Nicei 14 listopada. Rada Europejska powierza swemu przewodniczącemu, czyli Nicolas Sarkozy'emu, prowadzenie dalszych dyskusji na rzecz pełnego wdrożenia sześciopunktowego porozumienia, w którym to celu uda się on do Moskwy 8 września. W ostatnim zdaniu czytamy zaś, że, cytuję, dopóki nie zostanie dokonane wycofanie wojsk na pozycję sprzed 7 sierpnia, dopóty odraczane będą posiedzenia dotyczące negocjacji porozumienia o partnerstwie.
Był to magazyn Euranet, przygotowany przez Piotra Błońskiego. No to relacja z uroczystości wręczenia Władysławowi Bartoszewskiemu, Rudolfowi von Tadenowi oraz Jeromowi Wajantowi nagrody imienia Adama Mickiewicza Komitetu Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej Trójkąt Weimarski. Uroczystość odbyła się w ubiegły piątek w Weimarze. Relację przygotowała Barbara Köhlen z polskiej redakcji Deutsche Welle.
Nagroda przyznawana jest osobistościom i instytucjom za umacnianie współpracy i porozumienia między Niemcami, Polską a Francją. Ustanowiono ją z okazji pierwszej rocznicy powołania do życia Komitetu Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej Trójkąt Weimarski. Nadanie nagrodzie imienia Adama Mickiewicza nie było dziełem przypadku, wyjaśnia Klaus Heinrich Standke. Szukaliśmy osobistości, której nazwisko podobnie się kojarzy w naszych trzech krajach. Któregoś dnia szofer polskiego ambasadora we Francji wiózł mnie przez Paryż i wskazując palcem na pomnik powiedział: to jest nasz narodowy wieszcz. I wtedy pomyślałem, że byłby on najlepszym patronem dla naszej nagrody, ponieważ pochodzi z Polski, żył we Francji i znał Niemcy. Był między innymi na 80. urodzinach Goethego w Weimarze. Zostawił wszędzie trwałe ślady i był na wskroś Europejczykiem, podkreśla przewodniczący Komitetu Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej Trójkąt Weimarski. Nagroda imienia Adama Mickiewicza wręczana jest co roku w związku z obchodami rocznicy urodzin Johanna Wolfganga von Goethego, który ukończyłby w tym roku 259 lat. Przyznano ją w tym roku po raz trzeci. Pierwszymi laureatami nagrody byli ojcowie Trójkąta Weimarskiego Krzysztof Skubiszewski, Hans-Dietrich Genscher oraz Roland Dumas. Potem kapituła wyróżniła z myślą o przyszłości dwie organizacje, niemiecko-francuską i niemiecko-polską, Współpraca Młodzieży. W tym roku pomyśleliśmy o nagrodzeniu naukowców, którzy przez swoje zaangażowanie obywatelskie wpływają także na bieg wydarzeń politycznych i wnieśli wielki wkład w dialog naszych trzech krajów w centrum Europy, wyjaśnia Klaus Heinrich Standke. Nagrodzonymi są profesor Władysław Bartoszewski, niemiecki historyk profesor Rudolf von Taden, wieloletni dyrektor Instytutu Spraw Francusko-Niemieckich w Genshagen, który zajmował się też relacjami z Polską, oraz francuski germanista i wydawca czasopisma L'Allemagne d'aujourd'hui profesor Jérôme Vaillant. Na uroczystości wręczenia nagród Ruprecht Polenz, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Bundestagu, powiedział w swojej laudacji, że trzech laureatów nagrody, którzy mają tak różne biografie, łączy przede wszystkim to, że swoją pracą i zaangażowaniem kształtowali, kultywowali i rozpowszechniali europejskie wartości.
Das europäische Friedens- und Aussöhnungswerk zu vertiefen, zu untermauern.
I przyświecał im ten sam cel. Swoją działalnością krzewili pojednanie i umacniali fundamenty pokoju w Europie. To nie jest oczywiste, że młodzi Francuzi, Niemcy i Polacy mają tak wspaniałe warunki rozwoju. Stworzyli je swoim osobistym zaangażowaniem tacy ludzie jak laureaci tegorocznej nagrody imienia Adama Mickiewicza, powiedział Ruprecht Polenz. Uroczystość wręczenia nagrody stała się okazją do refleksji o przyszłości Trójkąta Weimarskiego. Ruprecht Polenz mówił o potrzebie spójności, jednomyślności i solidarności krajów Unii Europejskiej, o niedopuszczeniu do poróżnienia krajów wspólnoty przez kraje pozaunijne. Inaczej nie sprostamy wielu wyzwaniom globalizującego się świata, powiedział. Niemiecki polityk uważa, że Trójkąt Weimarski ma szansę odegrać szczególną rolę, bo potrzebujemy nowych impulsów i mądrych pomysłów dla tak kompleksowej wspólnoty, jaką jest Unia Europejska. Profesor Władysław Bartoszewski podziela tę opinię.
Mnie Trójkąt Weimarski się wydaje tworem znakomitym, idealnym pomysłem, w wyjątkowo dobrym porozumieniu intelektualistów prozachodnich, myślących kategoria wartości europejskich. To było dzieło dalekowzroczne i do dzisiaj widać, że kiedy wchodzimy w jakiekolwiek zawikłania w Europie, to się rozgląda Berlin, poprzednio Bonn, Paryż za Warszawa, a Warszawa za Berlinem i Bonn co dalej. Czyli to było wyrazem myślenia długofalowego.
Niemiecki historyk von Thaden uważa, że UE potrzebuje wzmocnionej współpracy Francji, Niemiec i Polski.
Das ist Weimarer Dreieck.
I tym forum musi być Trójkąt Weimarski. W tym przypadku znajdą zastosowanie koncentryczne kręgi. Im większa wspólnota, tym bardziej potrzebne jest twarde jądro, żeby ją utrzymać razem. Gdybyśmy myśleli w kategoriach koncentrycznych kręgów, nie mielibyśmy w Unii kłopotów z Turcją, Ukrainą itd., twierdzi niemiecki historyk. Francuski germanista Jérôme Vaillant uważa, że Trójkąt Weimarski będzie potrzebny w przyszłości w celu wypracowywania wspólnego stanowiska politycznego w Unii Europejskiej. Musimy się od siebie nawzajem uczyć, co nie jest łatwe. Interesujące w Trójkącie Weimarskim jest, że dopuszcza tworzenie innych inicjatyw, jak Trójkąty Weimarskie Regionów czy inicjatyw obywatelskich, których prawdopodobnie nie byłoby bez uprzedniej współpracy politycznej. 12 września Komitet Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej organizuje w Krynicy na Forum Gospodarczym panel o perspektywach ożywienia współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczywska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Kim właściwie jest flaneur? Cóż to za niespieszny przechodzień, którego chodzenie po Paryżu wprawia w trans i upija? Flaner wymykał się definicją, od kiedy tylko pojawił się na paryskiej scenie teatru życia codziennego. W roku 1841 Louis Huart próbował uchwycić tę dziwną postać przez negację, to znaczy powiedzieć, kim flaner z pewnością nie jest. Zatem flaner nie jest ani garbusem, ani kulawcem, ani tłuściochem. Nie jest ponadto ani bogaczem, ani bankierem, ani rentierem, ani niedzielnym spacerowiczem po wzgórzu Montmartre. Flaner przypomina nieco gapia, trochę obiboka, odrobinę włóczęgę oraz okazać się może kuzynkiem szmaciarza. Flaner wiele wspólnego miewa z poetą, z artystą, z filozofem, ale też z leniuchem, z nierobem, z wyrzutkiem społecznym, który lekce sobie waży reguły i zasady osobników, dla których praca, pilność, zapobiegliwość, zysk i bogactwo liczą się nade wszystko. Flaner jest zatem indywiduum nie tylko niecałkiem normalnym, ale też szkodliwym i potencjalnie niebezpiecznym. Flaner krąży po Paryżu, czyta miasto dosłownie, wszak na ścianach, na słupach, na drzwiach i w oknach wiszą tysiące ogłoszeń oraz czyta ukryte znaki miasta, to, co jeszcze nie zostało napisane.
Flaner jest kimś, ale kimś nieuchwytnym, kimś wieloznacznym. Od lat 40. XIX wieku egzystencja Flanera okazywała się egzystencją zjawiskową. Ten tajemniczy nieznajomy zaczął odgrywać rolę zjawy i upiora, fizjonomisty, obdarzonego nadzwyczajną ostrością widzenia i przenikliwością spojrzenia, inspektorem policji lub posłannikiem piekieł, trochę demonem, trochę aniołem, poetą i potępieńcem. Pierwszy szkic stolicy XIX wieku Walter Benjamin wysłał Maxowi Hockarmierowi do Nowego Jorku w roku 1935. W liczącym niespełna 50 stron projekcie postać Flanera pojawiła się w funkcji analogicznej do pustelnika z Mickiewiczowskich Dziadów, czyli jako upiór i posłaniec łączący fantasmagorię i realność, świat duchów i świat towarów. W pierwszej wersji Paryża Benjaminowi Flaner jest postacią jednocześnie przerażającą i upiającą, trzeźwą i pijaną, z krwi i z kości oraz z dymu i z obłoku. Oto osobnik z pogranicza światów, szukający schronienia w tłumie i budujący wypowiedź stopami. Ekstatyczne chodzenie po Paryżu doprowadza do wstrząsu i do olśnienia, jest doświadczeniem wtajemniczającym. Flaner Benjamina tworzy alegorię człowieka współczesnego, który nie zatracił zdolności doświadczania świata całym sobą. Flaner jest poetą, jest filozofem, jest detektywem, jest łagodnym szaleńcem, jest szamanem, jest guślarzem, jest upiorem. Jest tym wszystkim naraz i jest jeszcze kimś zupełnie innym. Postać Benjaminowego Flanera zrozumieć można jeszcze lepiej, czytając Siegfrieda Krakauera, który używał pojęć rozrywki, rozproszenia oraz powierzchni w książce o Berlinie lat 20. zeszłego stulecia. Berlin lat 20. stał się miastem migotań, przebłysków, feerii świetlnej i dźwiękowej. Kina, hale, dworce, lokale. Rozrywka przeznaczona dla mas stała się formą kultury wszechobejmującej. Publiczność wywodzi się ze wszystkich warstw społecznych. To jednolita publiczność kosmopolis, która dzieli podobne upodobania od dyrektora banku począwszy poprzez urzędnika w przedsiębiorstwie handlowym, gwiazdę estrady do sekretarki. Nie należy wylewać łez z powodu takiego stanu rzeczy, ponieważ dobra kulturalne, o których masy nie chcą słyszeć, tworzą w znacznej części historyczny depozyt, ponieważ zmieniła się rzeczywistość. Rozrywka, przede wszystkim kino, przyjmowana, konsumowana w stanie rozproszonej uwagi, wymaga czystej zewnętrzności, potrzebuje ulicy, rozświetlonych wystaw, nowej miejskiej fantasmagorii. Publiczność reaguje na miejską fantasmagorię z entuzjazmem. W czystej zewnętrzności publiczność odnajduje samą siebie. Strzępy fantastycznych impresji wzrokowych i głosowych pozwalają wydobyć na jaw właściwe jej istnienie. Gdyby te strzępy pozostawały w ukryciu, istnienie publiczności nie byłoby możliwe. Nie potrafiłaby się ona ani odnaleźć, ani cokolwiek ze sobą począć. Publiczność istnieje, rozrywając się w stanie rozproszonej uwagi. Publiczność... taka dziwna zjawa, która jest w rozrywce i w rozproszeniu. Powierzchnia jest najważniejsza. Powierzchnię rozrywania się należy uchwycić. Banały, fragmenty, codzienne pogaduchy, ułomki, strzępy nabierają niesłychanej głębi właśnie dlatego, że znajdują się na powierzchni, na jawie, na zaśnionej jawie. Krakauer postanowił zostać średniowiecznym kronikarzem kultury powierzchni, ulotnej, zwiewnej, efemerycznej, kultury przyspieszonego oddechu wielkiego miasta Berlina. Benjamin stał się kronikarzem Paryża.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Wakacje za nami, niestety. Za nami szum morza i palm, cisza w górach, jeziora pełne dzikiego ptactwa. Przed nami kolejny rok pracy. No, na szczęście z różnymi atrakcjami i przyjemnościami po drodze. Takimi na przykład jak nowe płyty. Elian Elias wydała nową płytę, o której jeszcze nie mówiłam, a moment jest po temu dobry, bo to taka trochę wakacyjna płyta. Bossa Nova Stories. Bossa Nova, przypomnijmy, to gatunek, któremu początek dali Antonio Carlos Jobim i João Gilberto. Jednym z pierwszych, jak to ładnie mówią dzieci, najpierwszych utworów tego nowego gatunku, jaki świat usłyszał, była kompozycja Jobima i Viniciusa de Moraesa Chega de Saudade, tym razem w wykonaniu Elian Elias.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim.
Oj, prawdaż, prawdaż. Elian Elias jest brazylijską pianistką, wokalistką i kompozytorką. Urodziła się w 1960 roku. Otrzymała klasyczne wykształcenie pianistyczne, ale bardzo szybko zaczęła, że tak powiem, uprawiać inny rodzaj muzyki. Mając 17 lat zaczęła występować jako akompaniatorka znanych brazylijskich muzyków, takich jak Toquinho czy Vinicius de Moraes. Na scenę międzynarodową wkroczyła kilka lat później i to nie byle jak wkroczyła, bo nagrywając płytę z grupą Steps Ahead, kierowaną wówczas przez Mike'a Mainieri i Michaela Breckera. Wkrótce potem nawiązała współpracę z trębaczem Randym Breckerem, a jeszcze trochę później została jego żoną. Pierwsze płyty nagrywała jako pianistka ze znakomitymi muzykami, m.in. z Jackiem DeJohnettem, Herbiem Hancockiem, Joe Hendersonem, Gilberto Gillem. Od kilku lat zaczęła również śpiewać, a kilka jej płyt odniosło prawdziwy sukces komercjalny, co w jazzie nie jest oczywiste. oczywiste, a do niedawna nawet raczej rzadkie. Na początku tego roku nagrała płytę zatytułowaną Something for You w hołdzie pianiście Billowi Evansowi, no i niedawno ostatnią płytę całkowicie oddaną bossanowie. Chociaż nie wszystkie znajdujące się na niej utwory napisane były jako bossanowa, ale tutaj na tej płycie przyjęły te rytmy. Oto na przykład piosenka Stevie Wondera Superwoman. Jak mogliście się Państwo sami przekonać, Elian Elias śpiewa z równym powodzeniem w języku angielskim i w brazylijskim portugalskim. Bossa nova to jest muzyka dzieciństwa Elian. W latach 60. stała się ona modna na całym świecie. Nic więc dziwnego, że w swojej ojczyźnie Brazylii była wszechobecna. Chyba nie można pominąć piosenki, której sława przekroczyła wszelkie granice przestrzenne i póki co również czasowe. Kto nie zna, kto nie nucił jeszcze nigdy Girl from Ipanema? No jeśli jeszcze tacy gdzieś się uchowali, to mam nadzieję, że teraz i oni się zaszczepią.
Girl from Ipanema goes walking in when she passes, each one she passes close. When she walks, she's like a sunbird that sleeps so good and sways so gentle. When she passes, each one she passes goes. Oh, but he watches so sadly. How can he tell her he loves her? She walks to the sea. She looks straight ahead, not at he. And tall and thin and young, in love with a girl from Ipanema who's walking in. When she passes, he smiles, but she doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem e que passa no doce balanço, caminho do mar. Passado o corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançada mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinha. Ah, porque tudo é tão triste.
La radio du monde.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejszą lekcję z cyklu Le Français, ça vous chante poświęcimy stosowaniu przysłówków w języku francuskim. Przykłady zaczerpniemy z piosenki Patrycji Kas Mon mec à moi, której słuchaliśmy w poprzedniej lekcji. Piosenka opowiada historię pewnej miłości, pewnej pasji miłości do mężczyzny, który okłamuje, który, krótko mówiąc, udaje, że kocha. Ona wie, że z jego strony to tylko gra, że ta miłość to jakby historia z filmu, c'est rien que du cinéma. Mówi sobie jednak, trudno, jest to człowiek, którego kocha, który do niej należy. Son mec à elle.
Avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois.
Nie znamy imion bohaterów tej piosenki. Są nam przedstawieni za pośrednictwem zaimków osobowych. Je, ja oraz il, on. Należy pamiętać, że w języku francuskim odmiennie niż w polskim, każda osobowa forma czasownika jest poprzedzona zaimkiem. Je crois. Il parle. Mówiąc o sobie, bohaterka używa zaimka je.
Je crois.
Dla podkreślenia dodaje moi, co jest wzmocnioną formą zaimka je.
Moi, je crois.
Jeśli się wsłuchamy, to zauważymy, że w zaimku je czasami brakuje głoski e. W mowie potocznej stosuje się to bardzo często. Zamiast je crois słyszymy je crois.
Je crois. Je crois. Moi je crois. Moi je crois.
Ten, któremu wierzy, a może raczej wmawia sobie, że wierzy, to jej mężczyzna, son mec. Kiedy o nim mówi, używa zaimka il, on.
Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit.
Toi tu crois tout ce qu'il dit, mais lui il ment.
Non, moi je crois qu'il est sincère.
Toi alors, tu crois vraiment n'importe quoi. Lui, il décide, et toi, tu le suis où il veut. C'est ça, non?
Oui, moi je le suivrai au bout du monde.
Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit.
W piosence występuje wiele innych zaimków osobowych. Mogą stanowić podmiot, jak je lub il. Mogą również być dopełnieniem, na przykład my, mnie, albo ty, ciebie. Patrycja Kas śpiewa.
Il me parle d'aventure. Il me chante des chansons.
Mon mec à moi, il me parle d'aventure.
Il me dit des mots doux. Je le crois.
Tu le crois? Tu es folle. Il te ment. Il te raconte des histoires, ton mec.
Oui, je sais bien qu'il me ment. Quand il me dit qu'il m'aime, je le crois pas, mais j'aimerais bien le croire.
To, czego naprawdę pragnie bohaterka piosenki, to zatrzymać ukochanego przy sobie. Podkreśla to, posługując się zaimkiem dzierżawczym mon, mój, mon mec à moi. Chce w ten sposób umocnić się w przekonaniu, że należy on do niej.
C'est son mec, à ton avis?
Lui? Mais non, pas du tout.
Zut, j'ai fait une gaffe. C'est ton mec à toi, c'est ça?
Exactement. C'est mon mec à moi et on n'y touche pas.
Sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc, qui m'a joué de son foire, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois.
to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75 016 16.